poranny program w radiu RMF24. To niewątpliwie najważniejsza wiadomość tej nocy i tego poranka, jeśli chodzi o politykę światową, jeśli chodzi o Bliski Wschód na pewno. Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Strefie Gazy. To ogłosił Donald Trump. Pierwsza faza porozumienia zakłada zawieszenie walk, uwolnienie przetrzymywanych przez Hamas zakładników i częściowe wycofanie izraelskich wojsk. Nie znamy wielu szczegółów, ale te pierwsze informacje są bardzo optymistyczne. Amerykański przywódca ocenił, że cały świat zjednoczył się wokół porozumienia dotyczącego Strefy Gazy i dodał jeszcze, że to jest dobre dla Izraela, dla krajów arabskich, muzułmańskich i dla USA. Profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski, jest razem z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, jak pan ocenia to porozumienie? Przełom?
No, ja nie jestem aż takim optymistą, jak te doniesienia głoszą. Oby tak było, że jest to przełom, że rzeczywiście zostanie jakieś porozumienie wypracowane, ale mam wrażenie, że to jest bardziej nadal gra, w której obie strony chcą się przechytrzyć i chcą jak najwięcej uzyskać. Premier Netanyahu uzyskał wiele ze swoich celów, które zamierzał, ale wydaje się, że Likud i w ogóle społeczeństwo izraelskie się bardzo zradykalizowało w czasie tej wojny i nie ma tutaj, nie słychać o żadnej propozycji rozwiązań długofalowych. To, co słyszymy, to raczej brzmi jak zawieszenie broni i oczekiwanie na dalsze etapy tego konfliktu, a nie jakieś długofalowe rozwiązanie, bo nie słyszymy ani o rozwiązaniu jedno, ani o dwupaństwowym, ani o granicach, o tym, co ma się stać w Strefie Gazy. Tu jest jakby zupełnie milczenie.
No ale w tym planie pokojowym, takie... przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale w tym planie pokojowym jest tam informacja o tym, że to może być początek drogi do państwowości palestyńskiej.
Tak. No do takich zapowiedzi już ja dość długo żyję na tym świecie. Takich zapowiedzi o tym, że to jest droga do rozwiązań, to słyszałem mnóstwo, także w odniesieniu do Ukrainy, do wielu innych konfliktów. No nie jestem niestety optymistą, ale bardzo bym chciał być optymistą, więc liczę na to, że rzeczywiście będzie to pierwszy krok i później uda się wypracować jakieś dalsze rozwiązania, ale czekamy na to, czy rzeczywiście te warunki, które teraz zostały podyktowane, zostaną spełnione, czyli oddanie tych zakładników i wstrzymanie działań zbrojnych, bo tu obie strony cały czas eskalują i słyszeliśmy już kilka razy, Netanyahu mówił, że już Hamas nie istnieje, został zniszczony, a później znowu wprowadza się wojska, żeby nadal niszczyć Hamas, który już nie istnieje. I podobnie druga strona, Hamas jest rzeczywiście organizacją skrajnie radykalną, nie wiem, czy może być coś bardziej radykalne. Przetrzymywanie tych zakładników jest absolutnie, moim zdaniem, wbrew interesowi Palestyńczyków, bo to cały czas nakręca konflikt i nikt na tym nic nie uzyskuje, bo Netanyahu zupełnie tymi zakładnikami się nie przejmuje, prowadzi działania tak, jakby prowadził, jakby ich nie było. Więc Hamas jakby działa zupełnie na szkodę Palestyńczyków, ale ma swoje cele polityczne, długofalowe. To są ludzie, którzy mieszkają w komfortowych warunkach, w bardzo bogatych krajach, więc za bardzo im na Palestyńczykach nie zależy.
Ale według tych amerykańskich doniesień zakładnicy przetrzymywani przez Hamas mają się pojawić w poniedziałek w Izraelu. Dzisiaj ma izraelski rząd zatwierdzić to porozumienie. Pan chyba się nie spodziewa, żeby rząd Izraela to odrzucił.
Tutaj obie strony są poddawane bardzo dużym naciskom. Zarówno Hamas, jak i Likud są poddawane olbrzymim naciskom międzynarodowym, żeby nie odrzucać tego porozumienia natychmiast, tylko żeby tu pewną rozgrywkę wokół tego porozumienia realizować. No i oby ta rozgrywka rzeczywiście doprowadziła do przynajmniej takiego chwilowego porozumienia. To rzeczywiście może być jakiś krok naprzód, ale naprawdę jestem tu bardzo sceptyczny.
Ale z drugiej strony to, co mamy szczególnego w tym porozumieniu, to bardzo głębokie i takie zdecydowane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić na porażkę tych negocjacji czy tego porozumienia?
Oczywiście, że mogą sobie pozwolić, dlatego że w tych negocjacjach Stany Zjednoczone angażowały się już kilka razy, bardzo zdecydowanie. Przecież były także czerwone linie stawiane na Netanyahu, były pogróżki względem Palestyńczyków. Podobnie było z Ukrainą. Mieliśmy już kilka takich stanowczych stwierdzeń Donalda Trumpa, że jak za dwa tygodnie nie będzie zawieszenia broni, to będą sankcje. Potem tych sankcji nie było. i wszyscy przechodzą do porządku dziennego. No, polityka niestety coraz bardziej ma to do siebie, że słowa mają coraz mniejsze znaczenie. To nie jest tak jak kiedyś, że polityk powiedział, potem musi odkręcać. Jak to państwo dziennikarze potem łapaliście na tych stwierdzeniach i kazaliście tłumaczyć. Teraz to już nie istnieje. Polityk może powiedzieć to na drugi dzień zupełnie co jego wyborcy jakby przyjmują to zupełnie bezkrytycznie.
I panie profesorze, bo rozumiem, że w tym planie pokojowym jest też ta zapisane, że Stany Zjednoczone będą w jakiś sposób nie tylko były będą gwarantem tego porozumienia, ale też gwarantem utrzymania zawieszenia broni, bo przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ma wchodzić w skład tego ciała, które ma niejako nadzorować zawieszenie broni. Pana zdaniem to nie zmienia jakoś sytuacji i strefy Gazy, strefy sytuacji Palestyńczyków i w ogóle sytuacji w tym konflikcie?
No właśnie póki to jest w jakiś sposób, to niczego nie zmienia, dlatego że to będzie jakaś osoba, która będzie coś tam nadzorowała. To jest tak jak z tym wydobyciem surowców w Ukrainie, które samo w sobie już miało dawać gwarancję bezpieczeństwa. Oczywiście nic takiego nie ma miejsca. W polityce międzynarodowej nie ma gwarancji bezpieczeństwa, dopóki nie ma fizycznej siły, która może powstrzymać strony od walki. Kiedyś ONZ była taką siłą, może nie do końca fizyczną, ale rzeczywiście siłą, która powstrzymywała. ONZ przestał już mieć takie znaczenie. Rzeczywiście żołnierze, powiedzmy, jakiś kontyngentu międzynarodowego wprowadzeni tam, no byliby pewnie jakąś formą gwarancji, ale o tym w ogóle się nie mówi, nikt tego na poważnie zupełnie nie bierze pod uwagę, więc taka osoba będzie bardziej szukała interesu, jakiejś korzyści dla Stanów Zjednoczonych niż no taką korzyścią oczywiście byłby też pokój, bo Donald Trump wtedy mógłby znowu podnosić kwestię Nagrody Nobla, więc jest to jakaś rzeczywiście ścieżka, ale póki nie ma jakichś rozwiązań faktycznych, a tylko są słowa i deklaracje, no to czekajmy na fakty.
A pana zdaniem jest w ogóle możliwe z punktu widzenia palestyńskiego to, żeby się Hamas wycofał z palestyńskiego życia politycznego?
No nie, absolutnie, bo Hamas na tym robi całe jego istnienie na tym polega. Jakby się wycofał z życia politycznego, to co miałby innego robić? Oni przez całe swoje funkcjonowanie prowadzili działania terrorystyczne. Potem jak przyjęli władzę, musieli konstytuować rząd i sprowadzić taką administrację państwa, co średnio im wychodziło, więc wrócili do działań terrorystycznych. To już tak w wielkim skrócie to mówię, bo to jest oczywiście bardzo długa historia. No i w tej chwili, jak ta wojna trwała, no to oni jakby odzyskali cały swój impet, bo to jest to, co potrafią robić najlepiej. No i w tej chwili to porozumienie pokojowe oni zapewne próbują tak negocjować, żeby nadal zostać podmiotem tej sceny politycznej. Mają bardzo duże finansowanie i wsparcie zarówno z Iranu, jak i z Kataru, i pewnie jeszcze paru innych miejsc, więc no jest to rzeczywiście organizacja, którą bardzo ciężko będzie odsunąć od takiego funkcjonowania na scenie politycznej, no bo ma zbyt duże wsparcie i rzeczywiście, ale to jest warunkiem jakiegokolwiek tutaj planu pokojowego.
Otóż to. I jeszcze na koniec, panie profesorze, tak się zastanawiam, czy pana zdaniem, kto na tym, kto tę wojnę wygrał? Czy możemy tutaj mówić o tym, kto jest zwycięzcą, kto jest przegranym tej wojny?
Czy tu akurat wydaje mi się, że dość jasno widać, że premier Netanyahu uzyskał bardzo wiele ze swoich celów, które od lat deklarował, a więc zarówno Hamas został osłabiony, on oczywiście nie jest całkowicie rozbity, ale no, nie ma wątpliwości, że został mocno poturbowany. Oczywiście mówimy o tej części, która działała w strefie Gazy, bo ci, którzy mieszkają w drogich hotelach w Katarze, im się nic nie dzieje. Natomiast oprócz tego celu zostały także inne zrealizowane, czyli mocno poturbowany Hezbollah i właściwie kontrolowany w dużej mierze w tej chwili przez Izrael, no i samo uderzenie w Iran. To było wszystko następstwem konfliktu w Strefie Gazy, czy z Palestyńczykami, więc także kontrola nad Syrią, bombardowania obiektów syryjskich i to no, przyjęcie wzgórz Golan przecież, na których też jako żołnierz miałem okazję kiedyś funkcjonować, zupełnie bez żadnej reakcji świata Izrael zajął sobie te wzgórza Golan, przepędził żołnierzy tak naprawdę osiągnął dużo więcej tych celów niż tylko to, co dzieje się w strefie Gazy. Więc wydaje mi się, że absolutnie zwycięzcą wszystkich tych konfliktów jest w tej chwili Netanyahu, jego rząd, który ma wewnętrznie duże problemy, więc tutaj taki kontrast powstaje. I o to właśnie chodziło Netanyahu, żeby drogą wojenną jakby odrobić te straty, które na scenie wewnętrznej miał. No, ma ogromne wsparcie Donalda Trumpa, który osobiście gwarantuje jego bezpieczeństwo i straszy sądy izraelskie, żeby go nie pociągać do żadnej odpowiedzialności. No więc on tutaj na wielu fortepianach jakby tę swoją melodię gra i rzeczywiście bardzo dużo zyskuje. Nie wiem, czy docelowo, czy rzeczywiście długofalowo ta korzyść będzie utrzymana, no bo jednak te problemy, które ma, są bardzo głębokie, a sama wojna no, spowodowała bardzo duże oburzenie świata. Sposób prowadzenia tej wojny był skrajnie niehumanitarny, no więc tutaj no, jest to bardzo, jakby z punktu widzenia politologa jest to ciekawa sytuacja, tak? No, ale oczywiście dla ludzi jest to wielka tragedia.
Bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie, bardzo dziękuję za pańską opinię. Profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski, razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy panie profesorze.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Kłaniamy się.